8 minut po 9 zaczynamy komentarze w Radiu Gdańsk. Witam Państwa, Andrzej Grubański. W studiu ze mną są już nasi komentatorzy. Profesor Krzysztof Kubiak, komandor, porucznik rezerwy, historyk wojskowości. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I dr Marcin Michalak, historyk prawa, Uniwersytet Gdański. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Zapraszamy również naszych słuchaczy do dzielenia się swoimi komentarzami, wysyłając SMS-y pod numer 603-06-06-06. Panowie, dziś w Hanoi, stolicy Wietnamu, rozpoczyna się drugi szczyt przywódców Korei Północnej i Stanów Zjednoczonych. Najważniejsza część wizyty to rozmowa Kim Jong-una z Donaldem Trumpem o denuklearyzacji Korei Północnej. Czy przyglądając się z perspektywy tak odległej jak Polska, to spotkanie według panów powinno nas w ogóle interesować i dlaczego?
Spotkanie samo w sobie winno nas interesować, choćby dlatego, że ten obszar, Azja, to jest, jakby nie patrzeć, manufaktura świata. Duża część produktów konsumpcyjnych, z których korzystamy na co dzień, powstaje w Chinach, na Tajwanie, w tym regionie i każda sytuacja zagrożenia wojennego. Znane są przypadki, gdy kolejne kryzysy w cieśninie tajwańskiej skutkowały skokowym wzrostem cen komputerów, które składano w Europie. Świat stał się po prostu globalną wioską i wydarzenia w tego rodzaju newralgicznych punktach nie mogą nas całkowicie nie obchodzić.
Czyli aspekty militarne, polityczne i gospodarcze.
Co więcej, niepokoje tam przełożyć się mogą na stan portfela każdego z nas.
Wydaje mi się, że niejako wszystkie te wątki, trochę jak w pigułce, pokazuje ostatni tweet prezydenta Donalda Trumpa, który pojawił się tuż przed szczytem. Mianowicie prezydent Trump napisał: przewodniczący Kim zdaje sobie sprawę, prawdopodobnie lepiej niż ktokolwiek inny, że bez broni atomowej jego kraj może szybko stać się jedną z największych sił ekonomicznych na świecie. Poprzez swoje położenie, społeczeństwo i przywódcę, Korea ma więcej potencjału na szybki rozwój niż jakikolwiek inny kraj. Prawda, że tutaj, jak to prezydent Trump, tweet ten ma charakter taki, jest napisany takim językiem i w taki sposób, że trzeba na to patrzeć z przymrużeniem oka, ale chyba o tym trochę jest ten szczyt. Z jednej strony podstawowa kwestia dla Amerykanów to próba ograniczenia potencjału militarnego Korei Północnej maksymalnie, jak to się tylko da, a chcą to uczynić poprzez uczynienie pewnych koncesji na rzecz Korei Północnej, które pozwolą temu krajowi rozwinąć się ekonomicznie i przez to też jakby trwale być może zagwarantować pokój, więc zgadzam się, że te wątki ekonomiczne, militarne, no tutaj się bardzo silnie przeplatają.
Do tego pierwszego, przypomnijmy, spotkania Trumpa z Unem doszło 12 czerwca w ubiegłym roku w Singapurze. Tamten szczyt zakończył się wspólną deklaracją, która jednak była bardzo krytykowana za brak konkretnych informacji dotyczących tego rozbrojenia, tak? Jak myślicie, panowie, jak to się skończy dzisiaj? Czy to będzie tylko deklaracja i nic z niej nie będzie wynikać?
W przytoczonym tweecie prezydent Trump był łaskaw zwrócić uwagę tylko na jeden aspekt, czyli na świetlane perspektywy czekające na zdenuklearyzowaną Koreę Północną. Natomiast przewodniczący...
No właśnie, mówił to tak, jakby mówił do swojego przyjaciela, żeby zabrał pewne zabawki ze swojego pola.
Natomiast przewodniczący Kim, jeżeli użyjemy tej tytulatury i tej poetyki, z pewnością być może jest ekscentrykiem, ale nie jest idiotą. I doskonale pamięta o tym, że satrapi, dyktatorzy, którzy zrezygnowali z broni masowego rażenia, by przytoczyć tutaj Saddama Husajna, Kaddafiego, są po prostu martwymi dyktatorami. Natomiast państwo, które świadomie, uspokajane gwarancjami międzynarodowymi, mówię o Ukrainie, zrezygnowało z posiadania broni nuklearnej, znajduje się od kilku lat w stanie pełzającej wojny. Kim zdaje sobie doskonale sprawę, że w zasadzie jego jedynym atutem w przestrzeni międzynarodowej jest broń atomowa. To jest swoiste ubezpieczenie na istnienie reżimu. W związku z tym ta wymarzona przez Trumpa denuklearyzacja, bo to by był jedyny wymierny rezultat daleko idących koncesji w stosunku do reżimu północno-koreańskiego, w mojej ocenie jest niesłychanie mało prawdopodobne.
No mi tutaj po raz kolejny pozostaje się zgodzić z panem profesorem, tym bardziej, że znowu jest potwierdzenie tych słów przez wybitnego znawcę tematu Andrea Lankowa, wykładowcy na Uniwersytecie w Seulu, który jako jeden z nielicznych obcokrajowców studiował na Uniwersytecie Kim Ir-sena w Pjongjangu. I on wskazuje na to, że tylko broń nuklearna jest w stanie zagwarantować reżimowi północno-koreańskiemu przetrwanie. On wskazywał, że oni są zimni, realistyczni i brutalnie racjonalni i nie dadzą sobie podzielić losu właśnie Kaddafiego, Husajna czy Ukrainy. Ponadto, co ciekawe, profesor Lankow wskazuje, że Kim Jong-un jest przywódcą Korei Północnej od 7 lat i w tym czasie świat widział więcej testów rakiet i testów nuklearnych niż w trakcie, kiedy krajem rządził jego ojciec i dziadek razem wzięci. Więc rzeczywiście wydaje się, że te nadzieje na całkowitą denuklearyzację Półwyspu, no... w rzeczywistości są płonne.
Czyli to jest tylko gra pozorów. Kim, rozumiem, chce zapewnić sobie polisę ubezpieczeniową na swoje życie, a kraje, Ameryka, Korea, okoliczne, Chiny, Rosja, przecież to wszystko gdzieś tam, to jest jeden wielki tygiel. Po co to spotkanie tak naprawdę?
To jest swoiste teatrum, zainicjowane i rozgrywane przez Trumpa, choć z drugiej strony trzeba zauważyć, że tego rodzaju rozmowy stanowią z amerykańskiego punktu widzenia przypomnienie Chińczykom, którzy uważają Koreę Północną za swoją tradycyjną strefę wpływów, Rosjanom, którzy powoli godzą się z rolą jednak młodszego partnera Chin na Dalekim Wschodzie, że Stany Zjednoczone nadal mają ambicje globalnego mocarstwa i nawet w sposób tak niestandardowy, jak rozmowy, bezpośrednie rozmowy przywódców, są w stanie wpływać na sytuację w obszarach, które oponenci uważają właśnie za swoje wyłączne rewiry.
A czy to jest tak, że tak naprawdę największym wygranym tego spotkania będzie Wietnam? Dlaczego to spotkanie akurat w Wietnamie się odbywa?
O właśnie, wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe pytanie. W prasie amerykańskiej bardzo mocno jest ten aspekt akcentowany. Mianowicie wydaje się, że od początku administracja Donalda Trumpa chciała niejako sprzedać Korei Północnej model wietnamski, bo przypomnę, że zgodnie z obowiązującą od 2013 roku najnowszą konstytucją Wietnamu, jest to socjalistyczna Republika Wietnamu, gdzie chociażby Zgromadzenie Narodowe 500-osobowe, tam 475 miejsc jest zagwarantowane dla Komunistycznej Partii Wietnamu. Zatem Wietnam...
Czyli ten układ jest, krótko mówiąc, zabetonowany.
Tak, układ jest zabetonowany, ale też Wietnam przeszedł bardzo ciekawą drogę w ciągu ostatnich 50 lat. Od... jak wiemy, zażartego wroga Ameryki do sytuacji zupełnie innej. Mam tutaj bardzo ciekawe dane ekonomiczne. Proszę sobie wyobrazić, że w 1995 roku, kiedy doszło do normalizacji stosunków na linii Hanoi-Waszyngton, eksport z Wietnamu do USA wynosił 252 miliony dolarów, a import do USA z Wietnamu 199 milionów dolarów. W 2018 roku, to są niepełne dane z 11 miesięcy, te kwoty wynosiły odpowiednio 45 miliardów dolarów i 8 miliardów dolarów. Wietnam to jest tętniący gospodarczym życiem kraj i doszło do daleko idących przeobrażeń ekonomicznych, co spowodowało radykalną poprawę sytuacji ekonomicznej społeczeństwa, przy jednocześnie jednak zabetonowaniu tej struktury politycznej i braku demokratyzacji. Także wydaje się, że być może prezydent Trump chce pokazać, zobaczcie, nie musi dojść do radykalnej zmiany politycznej, czy też ustrojowej, może dojść po prostu do zmiany ekonomicznej, która poprawi byt społeczeństwa i doprowadzi w dłuższej perspektywie do pokoju.
Ale do pokoju może dojść tylko w związku z zmianą myślenia Kima. Czy on w ogóle może oddać ten arsenał jądrowy, który stanowi jego tą policję, o której wspomnieliśmy?
W mojej opinii, jeżeli chce przetrwać, a on jest wyłącznie egzemplifikacją pewnej stosunkowo wąskiej, ale jednak grupy sprawującej władzę. Jeżeli ta grupa chce przetrwać, wówczas rezygnacja z broni nuklearnej jest bardzo mało prawdopodobna. Uwaga w kontekście Wietnamu. Amerykanie poszukują przyjaciół w Azji. Wojna była dawno, natomiast z wietnamskiego punktu widzenia Amerykanie są daleko i są źródłem zaawansowanej technologii alternatywnej w stosunku do technologii rosyjskiej. Natomiast Chiny są blisko. Zatargi chińsko-wietnamskie, na przykład o archipelagi na Morzu Południowochińskim, są realnością. Natomiast prawdziwych sprzeczności interesów między Wietnamem a Stanami Zjednoczonymi nie ma. Tutaj zachodzi proces bardzo podobny do zbliżenia indyjsko-amerykańskiego. Amerykanie usiłują zbudować koalicję chętnych, która stanowić będzie pewną geostrategiczną przeciwwagę dla rosnącej potęgi chińskiej. I w tym kontekście wybór Hanoi, oczywiście próba sprzedania modelu wietnamskiego Korei, to jest jeden element, a budowa, rewitalizacja, nadanie nowej dynamiki relacjom amerykańsko-wietnamskim, wymierzonym, i tutaj nie ma się co oszukiwać, wymierzonym w Chiny, to jest drugi wymiar.
A czy to, jak rozgrywa te spotkania Trump, budzi panów zaciekawienie, zainteresowanie? Czy to jest model, który warto uwzględniać? Prezydent Donald Trump jeszcze przed spotkaniem z Kimem spotkał się z prezydentem Wietnamu, Trongiem, i załatwił już kontrakt na 21 miliardów dolarów.
Tak naprawdę w polityce liczy się li i wyłącznie skuteczność.
Jest skuteczny?
Popatrz, dajmy mu kilka miesięcy. Jeżeli rzeczywiście sprzeda 100 samolotów Wietnamowi, to się przekłada na określoną ilość miejsc pracy w poszczególnych amerykańskich stanach. Niewątpliwie będzie to jakiś miernik skuteczności, choć skuteczności w tej kwestii najważniejszej, dla której ten cały dość egzotyczny dialog z Koreą Północną został zainicjowany, czyli tej skuteczności w kwestii denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego, prawdopodobnie Trumpowi osiągnąć się nie uda.
To prawda, natomiast wydaje mi się, że poza tym, że denuklearyzacja całkowita, chyba rzeczywiście na ten moment wydaje się, że to jest niemożliwe do osiągnięcia i do uzgodnienia, to mimo wszystko Amerykanie walczą tam o ważne rzeczy w tym zakresie. Między innymi prasa amerykańska wskazuje także, że Trump będzie zmierzał do tego, żeby całkowicie zastopować wszelkie testy broni, które odbywają się w Korei Północnej, i to też ma znaczenie. Największy ośrodek badań atomowych w Yongbyon, jeżeli uda się ustalić, że na przykład w tym ośrodku całkowicie zostaną zaprzestane jakiekolwiek dalsze badania i próby, to pomimo tego, że cały czas arsenał nuklearny w Korei Północnej pozostanie, to bez możliwości testowania nie ma możliwości jego rozwoju i tak naprawdę sprawdzenia, jaki on w przypadku Korei Północnej jest. Więc wydaje mi się, że takie próby zmierzające do załagodzenia sporu, do próby jakiegokolwiek otwarcia Korei Północnej i przede wszystkim jej gospodarki, no długofalowo mogą przyczynić się do wprowadzenia pokoju. Oczywiście, że teraz na ten moment nie da się osiągnąć wszystkiego i co do tego chyba wszyscy specjaliści są zgodni, ale sama próba rozpoczęcia jakiegoś pokojowego procesu, no zawsze jest warta uwagi, gry i zaangażowania.
To może zabrzmi dość paradoksalnie, ale z amerykańskiego punktu widzenia istotniejsze są koreańskie środki przenoszenia broni atomowej, czyli de facto rakiety, niż same głowice. Głowica jest, aby głowica jądrowa stała się bronią, trzeba ją dostarczyć na terytorium przeciwnika. I jeżeli, przypuśćmy, czysto hipotetycznie, jedną z koncesji północno-koreańskich poczynionych na rzecz Stanów Zjednoczonych byłoby ograniczenie programu rakietowego, zmniejszenie intensywności prób, wówczas ten poziom wzajemnego napięcia na pewno uległby obniżeniu. To jest, opcji jest wiele, opcje są różnorodne. To w dużej mierze zależy od tego, jak gracze będą przesuwać piony i figury na szachownicy. ale już sam fakt rozpoczęcia rozmów, mimo że zaczęły się one w sposób tak nietypowy, celowo używam określenia egzotyczne, jest swego rodzaju postępem w stosunku do totalnego zamrożenia i prób rozmowy ze ścianą, które miały miejsce wcześniej.
A panowie, nic podczas szczytu na temat łamania praw człowieka nie będzie. Czy uważacie, że ten temat powinien być jednak brany pod uwagę w rozmowach między przywódcami?
No, niewątpliwie prezydent Donald Trump, chcąc uzyskać później aprobatę chociażby kongresu na podjęte ustalenia i chęć posunięcia spraw do przodu, będzie musiał zdać sprawozdanie kongresowi z tego, co ustali, w jakim zakresie, a kongres na pewno będzie pytał, co z kwestią praw człowieka. Ciekawa sprawa, że po ostatnim spotkaniu w Singapurze możliwe było spotkanie rodzin północno-koreańskich i południowo-koreańskich. Czasami to nastąpiło po kilkudziesięciu latach. To były bardzo wzruszające momenty, więc to było na bardzo drobnym, wąskim wycinku, ale Kim pokazał w jakimś zakresie, dobrą wolę. Co to oznaczało i jakie będzie miało dalsze wymiary, to jest ciągle pytanie otwarte, ale wydaje mi się, że
Pokazał dobrą wolę. Mówimy o ociepleniu pewnym wizerunkowym, ale jednak organizacje międzynarodowe podkreślają dalej, że w Korei prawa człowieka w tym kraju są łamane i nie ma żadnej poprawy w tej kwestii.
I będą łamane. I żadne relacje amerykańsko-koreańskie tego nie zmienią, bo wynika to z samej istoty reżimu. To jest opresyjny, totalitarny sposób sprawowania władzy, którego istotą jest absolutna inwigilacja i poczynione, posunięte do granic absurdu pranie mózgów. Nie ma sposobu na odejście od tego, natomiast cóż robią Amerykanie? W mniejszym lub większym stopniu prawa człowieka łamane są na 70% obszaru planety. Mówimy, że pierwsze spotkanie odbyło się w Singapurze. Singapur jest oczywiście krajem cywilizowanym, ale jest de facto dyktaturą. Jest dyktaturą miękką, jest dyktaturą finansową. W Singapurze pokazano, że nie trzeba drutów kolczastych, siodlastych czap i dobermanów, żeby sprawować władzę w sposób autorytarny. Wystarczy daleko posunięty przymus fiskalny i państwo operuje według modelu autokratycznego. Amerykanie też troszeczkę uczą się od Chińczyków. Ja sądzę, że w zasadzie cała ta hemisfera zachodnia w odróżnieniu od Unii Europejskiej nadal bardzo mocno przywiązanej do tradycji właśnie uczy się z modelu chińskiego, gdzie kwestia przesadnego eksponowania kwestii problematyki związanej z prawami człowieka utrudnia osiąganie założonych rezultatów nie tylko ekonomicznych, ale również politycznych.
No właśnie, wydaje mi się, że polityka chyba step by step. Najpierw pewne zmiany ekonomiczne, które pozwolą ludziom w Korei Północnej żyć lepiej, a z czasem kolejne możliwości, które się pojawią.
Myślę, że będziemy przyglądać się temu, co będzie działo się również po tym spotkaniu. Mam nadzieję, że jakieś owoce jednak z tego szczytu będą. Moimi i Państwa gośćmi byli dzisiaj profesor Krzysztof Kubiak, komandor porucznik rezerwy, historyk wojskowości.
Dziękuję bardzo.
I dr Marcin Michalak, historyk prawa Uniwersytetu Gdańskiego.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję, Andrzej Urbański.